Duchu Święty, prosimy Cię o taką radość, która już nam towarzyszy, ale przymnażaj jej w nas jeszcze więcej, bo wiemy, że ona jest owocem Twoich darów, Twojego działania, ale wszystko, co dobre, dzięki Tobie się dokonuje, że bez Ciebie nie potrafimy powiedzieć Panem jest Jezus, bez Ciebie nie potrafimy się modlić, dlatego tak bardzo potrzebujemy Twojej mocy, Twojej siły, Twojej energii, Twojej mądrości, tego światła, który będzie oświecał nasze umysły i serca, aby przynieść to Słowo, aby ono w nas działało, aby przemieniało nasze serca, abyśmy też za przykładem świętego Pawła, którego życie uznajemy, też się przemieniali, nawracali, jednoczyli z Chrystusem, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźcie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jakie są cechy człowieka nawróconego. Czym się charakteryzuje ktoś, kto doświadczył spotkania z Chrystusem i Jego przemieniającej mocy. Ustaliliśmy sobie już, że to Bóg jest autorem nawrócenia. Że nasze wysiłki, nasze zwroty życiowe w tę czy w tamtą stronę są albo chwilowe, albo pozorne, symulowane. Czasami się zastanawiam, czy w ogóle człowiek się może zmienić. Nie? Na przykład w chorobie alkoholowej, czy w nałogu. Pamiętam takie słowa doktora Sudewicza z Białej Podlaskiej, który wypowiedział taką tezę, że to jest choroba nieuleczalna. Ale zaraz się zreflektował jako człowiek wierzący i mówi, chyba że cud. A cud to interwencja Pana Boga. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli możliwa jest jakakolwiek zmiana, to tylko mocą Bożą. To zmiana, której autorem jest Pan Bóg. Mówi się, że się ludzie nie zmieniają. Inni twierdzą, że charakter się zmienia co 7 lat. Ale często pozostajemy tacy sami i trudno jest nam zmienić się zewnętrznie, bo trudno jest się zmienić wewnętrznie. Gdyż najtrudniejsza przemiana to jest przemiana myślenia, zmiana mentalności, spojrzenia na pewne sprawy, a to jest istotą nawrócenia. Nawrócenie to nie jest tylko sytuacja, że nie wiem, na Wielki Post przestanę jeść cukierki, a przez to, albo nie wiem, że ktoś pali papierosy i przestanie je palić, a jeszcze bardziej będzie złośliwy z tego powodu, rozrażniony i będzie ranił. To nie jest tylko podjęcie jakiegoś wysiłku, rezygnacja z czegoś albo nałożenie sobie czegoś dodatkowego, a później wracamy często do tego samego, a to nie dało żadnego rezultatu we mnie, w moim postępowaniu, w moich wyborach i tak dalej. Jest to wszystko bardzo powierzchowne, często zewnętrzne i niewystarczające. I dlatego przyglądamy się Pawłowi, żeby zobaczyć, że zmiana jest możliwa. Diametralna zmiana. Ale jeszcze raz to podkreślę, to nie sam Paweł się zmienił, to Bóg go przemienił. Dlatego też tę katechezę chciałbym, tę konferencję chciałbym zatytułować w taki właśnie sposób. Przemienienie Pawła. Nawet nie tyle nawrócenie, co przemienienie Pawła. Bo nawrócenie zakłada zwrot, ale można odnieść takie wrażenie, że to ja się zwracam, że to ja dokonuję tego zwrotu. A przemienienie to już się dzieje mocą Bożą. I oczywiście, zanim sobie w ogóle powiemy o przemienieniu Pawła, to warto powiedzieć o przemienieniu jako takim, czym ono jest. Oczywiście w odniesieniu do przemienienia Chrystusa. Kiedy obchodzimy święto przemienienia, niedługo zresztą w sierpniu, to najczęstsza interpretacja, ale bardzo uproszczona jest taka. Pan Jezus się przemienił na górze Tabor, my się też mamy przemieniać. Cokolwiek to znaczy. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, ale po kolei. To, co jest tutaj najistotniejsze już na samym początku, to że rozeznanie, o którym też mówimy w tych rekolekcjach, dojrzewa w wyborach, konkretnych wyborach, które zmieniają nas. Albo przez otwieranie oczu na to, co jest wolą Pana Boga, dokonuje się nasza przemiana właśnie Jego mocą. No i w związku z tym pozostaje wciąż to pytanie, czy to jest tylko zwykła ludzka zmiana, czy przemienienie, to znaczy zmiana w duchu Ewangelii. I odpowiedź jest tak, to jest przemiana w duchu Ewangelii. Nasza zmiana to jeszcze nie wszystko. Już to chyba też tutaj wypowiadałem, że można zmienić swoje zachowanie na przykład ze strachu albo dla korzyści. Tylko to nie jest nawrócenie. Kiedy ja dalej sobie myślę tak, jak sobie myślałem. I najtrudniej jest właśnie zmienić myślenie. Argumentami często jest to niemożliwe. Dzisiaj ludzie, jeśli podejmuje się dyskusję w sprawach ważnych, bardzo często się emocjonują, a przez to też zamykają nawet na siłę argumentów i argumenty okazują się być niewystarczające. A zatem potrzebna jest jakaś siła z wysoka, jakaś moc nadprzyrodzona, jakiś impuls, który może sprawić te właśnie przemiany. Kiedy mówiliśmy sobie chociażby wczoraj bardzo dużo o cierpieniu Pawła, o zerwaniu z Barnabą, to trzeba też jeszcze wspomnieć, że jeśli chodzi o Pawła, jego oczyszczenie i jego przemianę, to na nią miały wpływ także inne trudne sytuacje powodujące cierpienie, także inne konflikty, a to z Żydami, a to z Grekami, a to ze wspólnotami, które zakładał, ze względu na to, że się to wszystko jakoś, mówiąc kolokwialnie, rozjeżdżało, a nawet nie zabrakło konfliktu z samym Piotrem, z apostołem Piotrem, o rzecz ważną. I tutaj na pewno Paweł musiał odczuwać jakiś dyskomfort, dlatego że musiał wystąpić sam, będąc może, nie chcę powiedzieć, niewiarygodnym, ale przecież jemu nie dowierzano, tak? To też ustaliliśmy już wczoraj. A oto występuje przeciwko komuś, kto jest głową Kościoła, biskupem Rzymu, kogo Jezus sam uczynił skałą, na której ma być Kościół zbudowany, ale się nie ugiął w tej konfrontacji. Natomiast na pewno te konflikty, tak jak były w historii Kościoła, tak są i dzisiaj, i na płaszczyźnie wspólnot, ale też i wspólnot, jakimi są rodziny. I z jednej strony są niebezpieczne, ponieważ zagrażają chwale Pana Boga, bo często dochodzą tutaj jakieś emocje i możemy gdzieś zagubić tego Bożego Ducha, ten Boży pokój i zacietrzewić się w argumentacji albo w emocjonalnym pokrzykiwaniu i nie oddawać chwały Panu Bogu. A druga sprawa, że to też jest często ze szkodą dla naszej osobowości, dla nas samych. Natomiast Paweł przechodzi przez te konflikty, chociaż często pozostaje osamotniony, pełen bólu, rozgoryczenia, to co też wczoraj wybrzmiało, że pełen łez, ale jednak w pokorze. I mimo że to zagraża jakby Kościołowi, tej chwale Boga po pierwsze, ale też jemu samemu, to jednak się w tym nie załamuje, tylko idzie naprzód. Dlaczego? Dlatego, że jego przemienienie jest odbiciem przemienienia Chrystusa. A przemienienie Chrystusa jest to wydarzenie nadprzyrodzone, w którym, jak nam relacjonuje chociażby Łukasz, dokonało się coś niezwykłego i Jezus idzie na górę, zabiera ze sobą trzech uczniów i jego oblicze staje się lśniąco białe, przemienione, ale to tak białe, że nie sposób, żeby tego człowiek mógł dokonać. A to, co jeszcze istotne, to wówczas następuje objawienie chwały Trójcy Świętej. Tam wybrzmiewa najpiękniejszy komplement, że tak to ujmę, słowo pełne miłości, potwierdzające tożsamość i misję Chrystusa, czyli słowo samego Ojca. Ty jesteś mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. To samo dzieje się też w momencie, kiedy Chrystus przyjmuje chrzest nad rzeką Jordan z rąk Jana Chrzciciela. Jak wejdziemy w to głębiej, to zobaczymy, jak bardzo jest to ważne. To jakby ojciec z czułością do swojej córki mówił, czy do syna, ja ciebie kocham. To jest, można powiedzieć, inaczej sformułowane, ale taki jest tego sens. Ta miłość, która jest w Trójcy, ta miłość, która jest w Bogu, tutaj zostaje objawiona, wyakcentowana i tak czytelna. Ty jesteś moim synem, moim dzieckiem, ja ciebie kocham. I Bóg Ojciec potwierdza tę miłość i to, kim jest Jezus Chrystus. To jest coś niesamowitego. I tu jest źródło tej mocy, tej chwały, tej potęgi. A wszystko to jest zapowiedzią tej mocy, która się w pełni objawi, ta moc Boża, w zmartwychwstaniu. Przemienienie jest zapowiedzią zmartwychwstania, przed smakiem, antycypacją tego, co się stanie w zmartwychwstaniu i jest po to, tak się też to interpretuje, żeby uczniowie zostali umocnieni na czas krzyża, męki, śmierci Chrystusa, bo zmartwychwstanie nastąpi dopiero później, ale na ten czas męki mają żyć w blasku przemienienia, które tamto późniejsze zmartwychwstanie zapowiada. Oczywiście, jak wiemy, i tak pouciekają spod krzyża, z wyjątkiem Jana i Matki Najświętszej, ale Jezus jakby pokazuje też swoją moc przez to nadprzyrodzone, niezwykłe zjawisko, daje im odczuć, że uczestniczą w czymś niesamowitym, w czymś niepojętym. Natomiast przez to, że jest to zapowiedź zmartwychwstania, to o tyle to jest istotne, że teraz człowiek, który będzie żył w blasku przemienienia i będzie sam przemieniony, oczywiście mocą Bożą, to będzie człowiek, który też żyje w blasku zmartwychwstania. Co to znaczy? Ponieważ nas spotykają różne sytuacje i różne trudności, wszelkiego rodzaju przeciwności, są takie momenty, które nas uśmiercają, bo jest coś nie po naszej myśli, albo ktoś nas zranił czy zabił wręcz słowem, odebrał nam dobre imię. I to są takie małe śmierci codzienne, które nas dopadają. I teraz człowiek, który jest przemieniony, żyjący w blasku przemienienia, czy w mocy, w blasku zmartwychwstania Chrystusa, który pokonał śmierć, zwyciężył ją, to człowiek przemieniony, odnowiony, nowy, nawrócony, to będzie ktoś, kto cały czas ma w swojej świadomości tę prawdę, że Jezus śmierć pokonał. I że kiedy Jego spotyka śmierć, w związku z tym, jakikolwiek rodzaj śmierci, to może być też choroba jakaś, nawet taka fizyczna, czy inna sytuacja, w której jest to żądło śmierci, że tak to ujmę, ale wtedy, kiedy pamięta się, że Jezus śmierć pokonał, że zwyciężył, a ja wyznaję wiarę w zmartwychwstałego, mam relację ze zmartwychwstałym, to się nie lękam, to się nie przestraszam, bo zmartwychwstały, tak jak sam śmierć pokonał, tak i przywróci mi życie. Na każdym, że tak powiem, etapie tego uśmiercania. Przywróci mi dobre imię, przywróci sprawiedliwość, przebaczy mi grzech, bo grzech jest śmiercią, duchową śmiercią i tak dalej. Więc kiedy przyglądamy się Pawłowi, to nas właśnie fascynuje. Ta jego klarowność postępowania, myślenia, mówienia, formułowania myśli. Jego listy to jest po prostu geniusz. Kiedy się to czyta, to jest coś niesamowitego. Ale też taki splendor tej jego przepięknej duszy, wciąż przemieniającej się i nawracającej. Odmienionej właśnie mocą zmartwychwstania, przemienionej. I to jest ciekawe, że kiedy Łukasz pisze o przemieniu Chrystusa, to używa właśnie słowa czasownika greckiego metamorfoza, co się tłumaczy przekształcenie, przemienienie właśnie, jakieś przepoczwarczenie. Nie? I później, kiedy Paweł z kolei pisze o swoim doświadczeniu Damaszku, czyli spotkania z Chrystusem, to używa dokładnie tego samego słowa. Nie? A zatem to właśnie wtedy to jego przekształcenie, przemienienie mocą Bożą się dokonywało, a w związku z tym, żyjąc w blasku przemienienia i zmartwychwstania, także będzie promieniował na zewnątrz. O to chodzi, żebyśmy my też, pozwalając Bogu przemienić nas samych od wewnątrz, zaczęli świecić tymże blaskiem. To chyba kardynał Krajewski użył takiego sformułowania w odniesieniu do adoracji Najświętszego Sakramentu, że to jest taki blask, to jest taka jasność, taka światłość, taka moc, o ile wierzymy oczywiście, a wierzyć powinniśmy, bo Jezus jest obecny w tym chlebie, w którym to blasku możemy się wręcz opalać, nie? Że adoracja jako opalanie. Tak jak teraz latem jedziemy nad morze, żeby się opalać, żeby przywieźć piękną opaleniznę. Owszem, promieniowanie UV to nie jest dobre porównanie, niedoskonałe, bo UV to jest coś niebezpiecznego, ale ogólnie produkuje się witamina, skóra się wygładza, wyglądamy korzystnie i tak dalej. I tak jak promienie słońca wpływają nie tylko na kondycję naszej skóry, ale też sprawiają, że jesteśmy tacy bardziej radośni, pełni optymizmu, entuzjazmu. Jak nie świeci słońce, to jesteśmy w depresji przecież, nie? Jakiś Kazik tak śpiewał, że Polacy to jest taki naród, który ciągle tkwi w depresji, ponieważ u nas przez 7 miesięcy nie świeci słońce. Oczywiście świeci, ale nie tym pełnym blaskiem, bo niebo zachmurzone, bo pogoda taka, nie inna. I tak jak słońce na nas wpływa korzystnie i sprawia, że jesteśmy pełni radości i mamy więcej entuzjazmu i chęci do życia, tak ma na nas wpływać adoracja Najświętszego Sakramentu, czyli bycie przed Jezusem, opalanie się w Jego blasku, w blasku Chrystusa przemienionego, zmartwychwstałego, czy w blasku tego chleba, który przemieniony w Eucharystii jest samym Jezusem, czyli Bogiem żywym i prawdziwym, ale ukrytym pod postacią chleba. Tak mamy promieniować, tak mamy świecić, a przez to dawać też świadectwo, przez to też być pociągającymi dla innych. Mówi się, że smutny chrześcijanin to jest żaden chrześcijanin. Chrześcijaństwo jest oparte na prawdzie o zmartwychwstaniu, czyli powodzie największej radości, jaka może być na świecie. Czyli na cudzie, który w historii świata dokonał się tylko raz i jest największym cudem. Powstanie z martwych. Jakbyśmy sobie uświadomili moc śmierci, tragedię śmierci, bezradność wobec śmierci, ale pojęli z drugiej strony, że to Chrystus wszystko pokonał i zwyciężył, no to jest coś niesamowitego. I to jest sens. W tym jest sens. Bez sensu są te rekolekcje, bez sensu są nasze modlitwy. Zresztą są właśnie słowa świętego Pawła. Daremne jest to wszystko, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Ale ponieważ zmartwychwstał, no to mamy powód do radości. Chrześcijanin to jest ktoś, kto świętuje zmartwychwstanie w każdą niedzielę, właściwie w każdej Eucharystii. Przeżywamy misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a później żyjemy na co dzień tą właśnie prawdą. Kiedy nas inni uśmiercają, kiedy nas grzech uśmierca, to wciąż mamy w tyle głowy, albo lepiej jeszcze przed oczami, Chrystusa, który wychodzi z grobu, który zwycięża śmierć i przez to, właśnie mocą tej śmierci, tego zmartwychwstania udziela nam chociażby przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty. Więc ja wtedy się nie lękam, nie poddaję się, nie kucam, jak mówił jeden z moich znajomych, oficer Wojska Polskiego i kapelan ordynariatu. Zawsze mi powtarzał, Paweł, nie kucaj. No, jak mnie przygniata coś, no to kucam, poddaję się, padam. I Paweł też to wszystko przeżywał. W niebezpieczeństwach, na morzu, tu, tam, ciągle odrzucany, ciągle niezrozumiany, pełen jakiejś samotności, ale nie kucał. Nie wiem, czy to słowo do was przemawia, ale ja mam jakby w tyle głowy kontekst tego oficera, takiego właśnie bardzo też silnego, nie tylko fizycznie, ale psychicznie, człowieka, który mówi, pamiętaj, nie kucaj. Ale to nie jest kwestia jakiejś taniej psychologii, nie? Że ktoś ci taki motywator sprzedał, nie? Że taki rodzaj jakiegoś chrześcijańskiego coachingu, że ja ci tak zmotywuję i tu ci powiem jakieś słowo i ty już. Nie. To jest kwestia wiary, mojej wiary w zmartwychwstanie i żywej relacji, żywej więzi ze zmartwychwstałem, czyli z Jezusem Chrystusem. I to daje taki blask, który będzie świecił też na zewnątrz. To daje taką radość, która będzie promieniować. I tacy mamy być, dzisiaj będzie też o tym słowo, ale nie chcę uprzedzać faktów, słowo w Ewangelii przeznaczone na dzisiejszy dzień. Mamy być taką właśnie żywą, chodzącą Ewangelią, bo nie daj Boże, ale mogą przyjść takie czasy, że nie będzie już głoszona Ewangelia, a wszystkie zostaną wymazane z dysków i spalone na stosach, a jedyną Ewangelią będziemy my. Otwartą księgą, chodzącą po ulicach i pełną blasku oraz pociągającą, jeśli uwierzymy, jeśli będziemy chodzić w blasku zmartwychwstania i w relacji żywej, prawdziwej z Jezusem Chrystusem. I to będzie rzeczywiście promieniowało, a najpierw odmieni nasze życie. Opowiem wam taką sytuację. Deszcz padał 2 dni temu, prawda? Taka ulewa była. I wyobraźcie sobie, że ja wyjechałem tutaj do was i zostawiłem otwarty garaż. I brama garażowa była, takie spionie, tak? W poziomie. I tam strasznie dużo wody się zgromadziło. I ja wieczorem, już taki zmęczony, wstawiam samochód i na noc chciałem zamknąć tą bramę. I wreszcie sobie z 10 litrów wody wylało się na mnie. Mokra koszulka, mokre spodnie, w ogóle cały mokry. Normalnie to bym zaklął i to siarczyście. Raz, a dobrze, krótko, ale dosadnie. A wiecie, co ja zacząłem robić? Co zrobiłem? Zacząłem się śmiać. I to głośno. Ja się zreflektowałem, czy ktoś ulicą nie idzie, chociaż był wieczór, ale tym bardziej, jakby usłyszał jakiś chichot zza krzaków, to by sobie dopiero pomyślał, że wikaremu odwaliło coś. I skąd to mam? Nie wiem. Czy zawsze tak miałem? Nie. Ale wchodzimy w te teksty, karmimy się Słowem Bożym, wpatrujemy się w Pawła, człowieka niezwykłego, giganta, który w tej swojej wrażliwości, w tych swoich przeżyciach, w tych swoich zniechęceniach i utrapieniach zachowuje właśnie ten pokój i się przemienia, bo Chrystus go przemienia, bo jest Jezus Chrystus dla niego najważniejszy. I tym sposobem dochodzimy do centrum naszych dzisiejszych rozważań, czyli cechy człowieka nawróconego, albo inaczej rzecz ujmując, przemienionego. Najpierw takie 3 wewnętrzne postawy, typowe dla takiej właśnie autentycznej przemiany, a później 2 zewnętrzne, tak jakby to zechcieć to uporządkować. Więc jeśli chodzi o wewnętrzne postawy przemienia, to pierwsza jest następująca, to jest radość i pokój. Radość i pokój. Człowiek przemieniony ma radość i pokój w sercu bez względu na to, co się dzieje. Posłuchajcie fragmentu listu do Koryntian, w którym Paweł między innymi o tym właśnie pisze. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. I nawet w sensie literackim to jest genialny tekst, ale za nim się kryje doświadczenie, konkretne doświadczenie niepowodzeń, niemocy, własnej słabości, odrzucenia, odepchnięcia, nieprzyjęcia, które przeżył Paweł, a mimo tego wciąż taka właśnie postawa przepełniona pokojem serca, taką nadzieją i taką radością. Właściwie większość listów, mimo że zawierają często takie napomnienia do wspólnot, do których Paweł pisze, rozpoczynają się od pozdrowień, które są pełne radości. On jest, mimo że jest takim, można powiedzieć, językiem psychologicznym, neurotycznym człowiekiem, mającym też skłonności do depresji, do jakichś zachwiań emocjonalnych, do smutku, no bo tyle niepowodzeń. Mimo wszystko jest człowiekiem bardzo radosnym, pełnym entuzjazmu, optymizmu z powodu tego, że ma sukcesy? Niekoniecznie. Z powodu tego, że to z Boga jest owa przeogromna moc, a nie z nas. Uwielbiam to zdanie. I kiedy spieramy się, a się spieramy z ludźmi, a nawet z niektórymi księżmi, zwolennikami takiej tezy, że psychologia wszystko nam wyjaśni i że warto korzystać z tych środków, bo co, jeśli to Pan Bóg chce właśnie taką drogą ludzką, drogą wiedzy, jaką człowiek już posiada, zadziałać. Nie neguję tego, bo to może być tak trochę jak z tym Ickiem, co to chciał wygrać w Totka, tylko nie skreślał losu, nie? Trzeba skorzystać też z tych metod. Jest to fascynująca też dziedzina wiedzy. Ale czy ona załatwi wszystko? Żaden psycholog czy psychiatra nas nie rozgrzeszy. Nie da nam tego, co nam daje Bóg. I ja być może jestem naiwny, a może właśnie pełen wiary i nadziei w prawdziwość tych słów, że z Boga jest owa przeogromna moc, a nie z nas. I że Bóg jest w stanie sobie poradzić z każdą sytuacją naszego życia i uzdrowić nawet największe rany i schorzenia, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Ze wszystkim sobie jest w stanie poradzić, o ile mu pozwolimy i o ile zaufamy, że rzeczywiście ta moc jest z Niego. I kiedy widzimy Pawła pełnego entuzjazmu i dalej głoszącego, właściwie on za każdym razem zaczyna od początku, idzie do kolejnej wspólnoty, zaczyna od początku, to widzimy, że to nie może być tylko i wyłącznie czysto ludzka siła, ale że on ma właśnie moc, która z Boga jest i jest przeogromna, a nie z Niego. Więc to jest pierwsza cecha człowieka nawróconego. To jest ktoś, kto się raduje. I ja tutaj te przejawy radości widzę, bo jesteśmy na rekolekcjach i to jest przestrzeń i czas działania Ducha Świętego. Oto On daje tę radość i jesteśmy w sprzyjających warunkach do podejmowania osobistego procesu nawracania się, bo to jest proces i on trwać będzie. Więc Paweł mimo tej emocjonalności i skłonności też do takiego, że tak to nazwę, dołowania, to jednak też jest pełen radości i wie, że to wszystko pochodzi od Boga. Druga wewnętrzna postawa, która wynika, czy która jest typowa, charakterystyczna dla przemiany, prawdziwej, autentycznej przemiany, to jest zdolność do wdzięczności. Zawsze pewna cnota ma swoje też niestety odzwierciedlenie, przeciwstawienie w różnego rodzaju wadach. I jak słyszę, że ktoś ma problem przed zazdrością, to mówię, to znaczy, że musisz nauczyć się wdzięczności. Paweł mówi, chciwość przezwycięża się przez dawanie. Nie? Takie antytezy. Jak masz z tym problem, to nie chodzi o to, żebyś tylko nad tym pracował i z tym walczył, tylko poszedł w drugą stronę. Jak coś jest złego, jak coś jest brakiem, słabością, to pójdź w stronę dobra. Pracuj nad tym, co będzie pozytywne. I jak ktoś ma problem z zazdrością, to mówię, bądź wdzięczny. Po prostu dziękuj. Dziękuj za wszystko. Doceń to, zobacz, przeczyść swoje okulary. Zobacz, jak wspaniałe jest twoje życie. Jakim wielkim jest darem. Jak wiele masz. A wszystko i tak jest darem od Pana Boga. Paweł jest przepełniony wdzięcznością. I tu znowu, właściwie każdy jeden list zaczyna od wyrażenia wdzięczności. Po pierwsze Bogu, a po drugie tym, do których pisze. Więcej, w wielu miejscach zachęca do tego, żebyśmy z radością dziękowali Ojcu. Zawsze za wszystko dziękujcie. To słowo z dnia wczorajszego bodajże, z pierwszego czytania. Zawsze dziękujcie, nieustannie się módlcie. I o to właśnie chodzi, żeby dziękować. Łaska wam i pokój. Zawsze Bogu dziękuję za wszystkich, za to dobro, które się dokonuje, za łaskę Bożą, którą otrzymuję. Zatem dojrzały uczeń, człowiek nawrócony czy nawracający się, przemieniony, ma zdolność rozpoznawania dobra, które jest wokół, wyrażania tego z prostotą i okazywania wdzięczności za to dobro. Jeśli będziesz niewdzięcznikiem, zarówno wobec Boga, czy na przykład wobec rodziców, za trud wychowania, nauczycielom, za edukację i tak dalej, to się nie rozwiniesz. Popadniesz w pychę, zaczniesz się kręcić w miejscu i negować, brać w wątpliwość wszystko to, co otrzymujesz. Tylko człowiek pokorny, a przede wszystkim wdzięczny za piękny świat, za wiedzę, za tych, którzy mnie do tej wiedzy prowadzą, za doświadczenie Boga i tych, którzy o tym dają świadectwo. Tylko taka postawa może sprawić mój rozwój. A zwłaszcza jeśli będzie chodziło o rozwój duchowy, bo tutaj też się mamy rozwijać. My często możemy być wykształconymi ludźmi, doktoraty porobić, a duchowo być karłami. I tam, gdzie nie ma wdzięczności wobec Pana Boga zwłaszcza, ale też i przez Boga ludziom, bo On działa też przez innych ludzi, to umrze nasz autorozwój. Uwierzcie mi. To też się wiąże, ten duch wdzięczności, tego dziękczynienia, z tym, co ja tutaj już gdzieś na korytarzu wczoraj mówiłem, o czym rozmawialiśmy. Z taką umiejętnością dziękowania nie tylko za to, co już mam, ale nawet za to, i tu uwaga, trzymajcie się ławek, za to, co będzie. I wprawdzie język polski posiada takie wyrażenie, które stosuje się, kiedy jesteśmy pełni nadziei, że to, o co prosiliśmy, się dokona. I wówczas mówimy, że dziękuję Ci z góry. Zapłaciłem za coś, albo poprosiłem o coś, zleciłem coś i czekam na realizację i dziękuję z góry za wykonanie tego. Nie? Tak mówimy. Natomiast tu chodzi o coś jeszcze innego. Bo łatwo jest, chociaż przed chwilą ustaliliśmy, że niekoniecznie zawsze, podziękować za to, co otrzymałem, ten duch wdzięczności, który rozwija, a czasami, kiedy jest niewdzięczność, to nawet to, co otrzymałem, to tego nie docenię i nie będę wdzięczny, ale to jest jeszcze jakieś takie do przyjęcia, to jest logiczne, tak powinno być. Nawet jakby z takiej kultury bycia wynikać powinno, że warto dziękować, ale podziękować za to, co będzie, to jest niepojęte. Ja kiedyś, jak usłyszałem pierwszy raz te słowa i wszedłem jakby w sens tego tak głębiej i mówię, nie. Wyobraźcie sobie, że ja, ksiądz katolicki, człowiek, zdaje się, wierzący, w którymś momencie klękam przed Panem Bogiem i mając podjąć decyzję, czy podziękować za to, co będzie, mówię nie. Z lęku, ze strachu, ze względu na przyzwyczajenia, na obawy wynikające z tego, że będę musiał opuścić strefę komfortu, w której jestem. I to nic, że w tej strefie się duszę, że ona mnie po prostu toksycznie wciąga i niszczy. Ja z niej nie wyjdę, bo boję się tego, co będzie dalej. To, co mówiłem o tej Tyrolce i zjeżdżaniu, prawda, w tym ryzyku, czy też nie ryzyku, w tym zaufaniu do Pana Boga, to jest jakby próba powiedzenia o tym samym lub podobnym, ale nieco innymi słowami. Kiedy staniesz w takiej prostocie i pełnym wdzięczności przed Panem Bogiem i podziękujesz Mu z góry za to, co będzie, to tak jakbyś wypełniał czek in blanco, czy przyjął ten czek. Nie wiesz, na jaką sumę go przyjmujesz. Ty nie wiesz, co się dzisiaj stanie. Zobaczcie, że też rozpoczynamy dzień od takiej modlitwy zawierzenia, która też jakby oscyluje wokół tych treści i wokół takiej logiki. Logiki właśnie, która wynika z wiary i która polega na totalnym zaufaniu Pana Boga. I bo kiedy ja podziękuję z rana za cały dzień, ale tak świadomie i tak na serio, to tak jakbym się rzucał Bogu w ramiona, zdawał się totalnie na Niego, ufał Mu w 100%, bo nie wiem, czy ja dzisiaj złamię nogę, nie daj Boże, czy dostanę prezent, który mnie ucieszy. Nie wiem, ale ponieważ wiem, od kogo dostaję, wiem, że to Bóg, a Bóg jest dobry, to jeżeli ufam, to wchodzę w to na całość. I Paweł taki jest. Paweł żyje wdzięcznością i to jest bardzo czytelne i bardzo widoczne w jego listach. I trzecia zdolność, trzecia cecha, taka typowa dla przemienionego człowieka, dla nawróconego człowieka, to jest postawa uwielbienia. On cały czas żyje w takim duchu uwielbienia, chwalenia Pana Boga. Charyzmatycy mówią, uwielbienie rozpoczyna się od dziękczynienia, czyli wiąże się to z poprzednią cechą. Więcej, co znaczy uwielbiać? No, znamy definicję, że to jest jeden z rodzajów modlitwy i w ogóle jest najdoskonalszy i polega na tym, że ja po prostu jestem przed Bogiem i Go wychwalam za to, jaki jest. Zupełnie bezinteresownie, bo dziękczynienie jest za coś. A tutaj nie ma interesowności i nie ma sprecyzowanego motywu, po prostu uwielbiam. Ale zaczyna się to zawsze od dziękczynienia. Ja nie przejdę w uwielbienie, nie będę wychwalał Pana Boga, jeśli nie zacznę najpierw dziękować. Innymi słowami można to ująć, a biblijnymi, że chodzi tutaj o to, żeby błogosławić Bogu, czy błogosławić Boga. Nie? Mówimy o błogosławieństwie, błogosławieństwo mszalne. Zaraz powiem o błogosławieństwie w rodzinach, o tym, żeby sobie nawzajem błogosławić. Pismo Święte mówi: błogosławcie, a nie złorzeczcie. Błogosławieństwem przełamujcie przekleństwo, wszelkiego rodzaju niechęć, nienawiść, złorzeczenie, ale okazuje się, że można też błogosławić Bogu. I Paweł to też wyraża, chociażby w liście do Efezjan, kiedy mówi: błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On błogosławi Boga, nie? Cały kantyk Zachariasza. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził, wyzwolił, wzbudził dla nas moc zbawczą. Zachariasz, który doświadcza mocy Pana, wchodzi w taki stan, w takie uwielbienie, mówi, że błogosławiony jest Bóg Izraela. To jest coś niesamowitego. Natomiast z tej wdzięczności, z tego uwielbienia Boga, z tego błogosławieństwa Boga za Jego dobroć, winna też płynąć postawa błogosławienia sobie nawzajem. Słuchajcie, jest za dużo przekleństw. Ja nie mam na myśli tutaj absolutnie wulgarnych słów, bo to brak kultury, to też jest mowa złego ducha, demona, to diabeł przeklina w egzorcyzmach. Posłuchajcie egzorcystów, co na ten temat mówią. Nie warto przeklinać. Jak wam wcześniej tu przytoczyłem sytuację, to czasami są emocje, nie? Z tą wodą, nie? Czasami niekontrolowane. To nie jest od razu jakiś tam wielki grzech, ale o czym świadczy, że ta moja nawet zasób słów, moja retoryka jest taka mało chrześcijańska, nie jest Boża, że skoro używam tego słownika, wręcz bym powiedział, no, złego ducha, no to coś jest nie tak. I to można przełamać tylko i wyłącznie przez błogosławieństwo. Ale jak powiedziałem, to nie chodzi tylko o wulgaryzmy, tu chodzi o coś więcej. Ludzie się przeklinają. I więc jeśli mamy więzi rodzinne, to naprawdę może się ziścić, to się może stać. Bądźcie ostrożni. I nawet jak jesteście w strasznej złości, nie złorzeczcie. Nie przeklinajcie nikogo, nie życzcie nikomu źle. Bo po pierwsze was to rozwalać będzie wewnętrznie, bo to jest z jakiejś nienawiści, z braku miłości. A po drugie, tam gdzie są, jak powiedziałem, więzy rodzinne, zwłaszcza, to może nie tyle was będzie dotyczyło, ale rodziców wobec dzieci, to się może stać. A cena będzie ogromna dla wszystkich, a zwłaszcza dla tego, kto przeklina. I dlatego nie ma innego wyjścia, tak jak zazdrość przełamuje się wdzięcznością, chciwość dawaniem, to przekleństwo błogosławieństwem. Błogosławcie siebie nawzajem. Błogosławcie swoim rodzicom, chociaż przede wszystkim to oni powinni błogosławić wam. Proście ich o błogosławieństwo. Nie tylko jak będziecie brali ślub i wtedy oni w swojej nieporadności, bo przecież nigdy tego nie robili, jeśli robią, to chwała Panu. Ale jeśli nie, to poproście ich. Bo później przychodzi ślub, no tak z tradycji wynika, trzeba popłusać. Ja oglądam nagrania z tych domów, prawda, panny młodej i tam się cyrki dzieją. Palcem wskazującym albo pasyjką, tam mało oczu nie wydłubie, nie wie co ma zrobić, no bo nigdy nie błogosławił ojciec czy matka. Ale mam też pozytywne przykłady z krzywdy. Chłopaki jeżdżą motorami, ojciec też. I nie wyjdą z domu, kiedy siada na ścigacza, jeśli nie przyjdzie do matki, nie poprosi o błogosławieństwo. Ja mamę swoją nauczyłem. I może też trochę nieporadnie, ale jak wyjeżdżam, zawsze znak krzyża w powietrzu czyni nade mną i nad moim samochodem, żeby mi życzyć dobrze, żeby mi pobłogosławić, żebym miał ochronę od Pana Boga. Żebym szczęśliwie dojechał, gdzie mam dotrzeć. Rozumiecie? To jest bardzo, bardzo ważne. Jest za dużo w naszych rodzinach takich emocji. Ja odkryłem to, wyobraźcie sobie, że ludzie potrafią, a propos jeszcze ślubów, nie tylko dawać puste koperty, tylko przeklinać nowożeńców. Rozumiecie? To jest dla mnie po prostu niepojęte. Ja nie byłem tak wychowywany. Ja jestem daleki od tego. Ja jestem pełen też jakiejś emocjonalności. Ja się wkurzam. Tak, normalnie byłbym zaklął, jakby mnie taka woda chlusnęła i to zimna i brudna. Ale daleki jestem od przeklinania, od złorzeczenia. Nikomu nigdy w życiu nie życzyłem źle. Chociaż może emocjonalnie czasami coś tam mną targa, ale nie. To jest dla mnie niepojęte. A są ludzie, którzy potrafią w dniu ślubu, rozumiecie to? Źle życzyć państwu młodym, z zawiści jakiejś. totalnej, z jakiejś po prostu nienawiści, z jakiegoś niekochania. I to jest mega niebezpieczne, a Paweł jako nawrócony, przemieniony człowiek pokazuje, że trzeba błogosławić, nieustannie błogosławić. Kiedyś mi powiedziała siostra zakonna, z którą pracowałem w Siedlcach, mówi, dlaczego ksiądz nie błogosławi? Ksiądz ma taki dar, ksiądz może błogosławić w imię Jezusa Chrystusa. A ostatnio wyczytałem u Marii Simmy, to są prywatne objawienia, ale ona tam opisuje o duszach czyśćcowych i pisze, że przyszła do niej dusza i miała czarną rękę. Nie? Wiecie, kto to był? Okazało się, że to był ksiądz, który nie mógł zaznać pokoju i cierpiał męki czyśćcowe i miał czarną łapę, dlatego że, jak się okazało, że za mało błogosławił albo nie błogosławił. I teraz zamiast, nie wiem, będziecie, czy macie już prawo jazdy, czy będziecie mieli sytuacje nerwowe jakieś na drodze, zamiast pokazywać środkowy palec, zrób znak krzyża, zobacz, jaka będzie reakcja. Ja wiem, że to może być trudne, że jest niepojęte, że jak jestem w takich silnych emocjach, ale można się tego wręcz wyuczyć, naprawdę. Jeśli znaczy, w takiej totalnej wolności, świadomości, w totalnym pokoju, a nie w jakiś sposób takiej drogą jakiegoś zarządzania emocjami, to będzie tylko wtedy, kiedy będziemy przemienieni, kiedy będziemy zjednoczeni z Chrystusem, kiedy to Chrystus będzie, mówiąc językiem świętego Pawła, żył w nas, a nie my, albo nie daj Boże jakieś zło. To wtedy nam będzie przychodziło z łatwością, ale można się tego wyuczyć wręcz. Rozpocząć taki styl życia, praktykować takie rzeczy. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. To te trzy cechy człowieka nawróconego i ostatnie dwie uznałbym je za bardziej takie, powiedzmy, zewnętrzne postawy Pawła, który jest przemieniony w Chrystusie, ale które mogą się stać też naszymi cechami, jeśli pójdziemy śladami Pawła, by rozeznając, co jest wolą Pana Boga, też przemieniać się w nowego człowieka, który żyje nową jakością życia i przemienia ten świat i błyszczy blaskiem odbitym Chrystusowym, ale błyszczy dla tego świata. I tą kolejną cechą, zewnętrzną postawą jest taka niezłomność, bym to nazwał. Niezłomność, niestrudzoność, taką zdolność, wręcz powiedział, do jakiejś takiej regeneracji, nawet fizycznej, zewnętrznej. Dlatego jest to cecha zewnętrzna. Zobaczcie, że czasami coś nas tam dotyka, nie wiem, przeziębiliśmy się i jak nie ma w nas też tego, jak nie jest zdrowy duch, to i ciało też kuleje i choruje. A inni z kolei, i to nie chodzi o jakiś efekt placebo, że ktoś coś, że mnie podbudował, ale jakoś to ma taki związek, że człowiek jest pełen tego pokoju, żyje w harmonii, to co wczoraj ksiądz Grzegorz mówił, nawet też ekologicznie, w sensie w zgodzie z naturą, a najpierw z Bogiem, to też i ma jakąś większą odporność także na choroby czy na jakieś zranienia i prędzej się regeneruje, prędzej zdrowieje. Jest w tym jakiś taki niezniszczalny, taka, wiecie, taka jaszczurka niemalże, której odcinają ogon, wyrasta jej drugi. Tak trzeba żyć. O to właśnie chodzi. Kiedyś przytaczałem taki przykład, gdzieś jeszcze jak pracowałem w Derwolinie, z drzewem sandałowym. Wyczytałem taki szczegół biblijny, że drzewo sandałowe zawiera w sobie takie olejki eteryczne, tak intensywne i tak piękne, że przesiąka tym zapachem nawet siekiera, która to drzewo ścina. Wyobrażacie to sobie? Że nawet siekiera zaczyna pachnieć, ta siekiera, która tnie. I jak się przyglądamy życiu Pawła, to właśnie to jest to drzewo sandałowe. Oni go tną, ile tylko wlezie. Nie akceptują go Żydzi, wyganiają go tamci. Przeżywa porażkę taką, można powiedzieć, intelektualną w Atenach, kiedy wchodzi w dyskusję na Areopagu, kiedy spiera się z filozofami greckimi i posłuchamy cię innym razem, nie? Taka totalna, totalne odrzucenie. To też musiało być bolesne. Ale mimo tego, tego upokorzenia od strony czy Greków, czy pogardy ze strony Żydów, mimo tego, że przecież oni go próbują ukamienować i to nie raz. Przecież on też będzie przebywał w więzieniu. Prawda, wprawdzie jakimś takim areszcie domowym, nie w tym rozumieniu współczesnym, ale będzie też sytuacja opisana w Dziejach w 14 rozdziale, kiedy oni go obrzucą kamieniami. Rozumiecie to? On był kamienowany nie raz. To był sposób wymierzania sprawiedliwości, wyrażania swojej niechęci. Wprawdzie wtedy już kara śmierci nie była praktykowana, przynajmniej Żydzi nie mieli prawa tego robić, ale oni wciąż łapią za te kamienie. Pamiętacie kobietę cudzołożną? I Paweł kamieniami został obrzucony. I przecież jednym kamieniem dostać, jaki to jest ból, jakie może być uszkodzenie ciała, że zależy, gdzie ten kamień uderza, to się sypie grad kamieni. Dotąd walą, aż człowieka zabiją. A on wstaje i idzie dalej i następnego dnia znowu głosi. To jest nienormalne, nielogiczne, nieprawdopodobne. Nawet w sensie jakby, że tak powiem, medycznym czy fizycznym. Ta jego regeneracja. Ale przede wszystkim chodzi o siłę ducha. Nie? Obrzucili kamieniami, wstał i poszedł. I jeszcze im błogosławi. O tak trzeba żyć. Rozumiecie to? Być jak drzewo sandałowe, które nawet kiedy cię ścinają, chcą ci podciąć skrzydła, zdołują cię, powiedzą, jesteś nic nie warty, wyśmieją twój katolicyzm i twoje bycie na rekolekcjach, to ty wstań i pobłogosław i bądź jak drzewo sandałowe, żeby siekiery wszystkie przesiąkały tym zapachem. Bożym zapachem, twoim zapachem, nie twoim, Jezusa Chrystusa. I dlatego, że właśnie jest tak zintegrowany wewnętrznie, powiedziałby psycholog, a wierzący powie, tak pełen Chrystusa i Jego mocy, bo z Boga jest owa przeogromna moc, a nie z nas. Paweł później może napisać, że miłość nigdy nie ustaje, w innych tłumaczeniach nigdy się nie męczy. Patrz, list do Koryntian, 13 rozdział, słynny hymn o miłości. Miłość nigdy nie ustaje. Wyjaśnieniem dla takiej niezłomności jest tylko miłość. Miłość Jezusa Chrystusa, którą On poznał i w której żyje. I teraz miłość do Niego, Pawłowa miłość do Chrystusa i do Kościoła daje taki przepiękny efekt. I ostatnia cecha człowieka przemienionego i nawróconego, żyjącego w blasku zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to jest wolność. Paweł jest wolny. Wolny od wszelkich opinii, od trendów, od aktualnych nastrojów społecznych czy politycznych. Nie jest zadowalaczem, nie próbuje nim być. Więcej, jest w stanie postawić się Kefasowi, kiedy Kefas będzie symulował, udawał coś przed Żydami, i jeszcze nawet wciągnął w to Barnabę, jego mistrza i przyjaciela, który także podda się tej hipokryzji, on się im postawi. Bo nie zależy mu na niczyjej opinii. On nie, jego ja, jego PR, jego kondycja, tożsamość, jego świadomość, jego poczucie własnej wartości nie zależą od tego, co ktoś o nim powie, bo dla niego się liczy tylko to, co Bóg o nim powie, co sobie myśli. I ponieważ ma Boga, ponieważ jest w relacji z Chrystusem, ponieważ Go spotkał, ponieważ doświadczenie Damaszku jest wciąż aktualne i będzie aktualne i przez te 10 lat najpierw tej pierwszej misji, pełnej niepowodzeń, ale także później, dalej, to jest 20 lat udręki i głoszenia i wielkiej niezłomności w tym. To jest po prostu, słuchajcie, ja noszę to piękne imię i zawsze mówiłem, że mi się bardzo podoba i że mam takiego patrona potężnego, ale tak naprawdę dzięki tym rekolekcjom ja sam najpierw sobie głoszę te treści, sam odkrywam, jakim niezwykłym człowiekiem był Paweł. To jest po prostu, to jest nie ma takiego drugiego faceta, rozumiecie? W historii Kościoła. On jest tak bliski Jezusowi, tak pełen, nie? Jego mocy. I dlatego te słowa zaczynam coraz bardziej rozumieć. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I ja też tak chcę być. I On pociąga, nie? I ja też chcę powiedzieć, tak trzeba żyć. I zresztą Paweł mówi, naśladujcie mnie, bo ja jestem naśladowcą Chrystusa. I ja chcę Go jeszcze bardziej naśladować i mam nadzieję, że choć w jakimś stopniu uda mi się pociągnąć was do naśladowania nie mnie, ale Pawła, a Pawła o tyle, o ile tu będzie to naśladowanie Jezusa Chrystusa, życie w Jego blasku, blasku Jego przemienienia, Jego zmartwychwstania. Amen.